Także będziemy teraz słuchać Słowa Bożego. No, ja może wam się nie sprzykrzę, bo dzisiaj muszę wszystko prowadzić i pieśni. Tak wyszło, w takim gronie jesteśmy. Dzisiaj brata Janka Grygoruka nie ma, bo tam taka wyszła sytuacja. Brat Roman może za tydzień usłuży i potrzebny jest tłumacz. Także no, tak wyszło, jak wyszło. Także niech Pan poprowadzi, wzmocni mnie i to przekazać te myśli, które Duch Święty położył na moim sercu. I to jakbym chciał kontynuować. Ci, którzy byliście w tamtym tygodniu, chciałbym kontynuować ten temat, bo się nie wszystko to przekazałem. Może przypomnę w paru słowach, bo nie wszyscy byliście. Tak chciałem przekazać tą myśl właśnie, że tak jak mówiłem wcześniej, że nic nas nie dzieli od miłości Bożej. Nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Nic nie rozłączy. Czytamy w liście do Rzymian. Ale też są jakby warunki. Bo my możemy sami, tak jak tutaj czytaliśmy w psalmie tym 125, że możemy sami wybrać drogi kręte, albo jak w tamtym tygodniu mówiliśmy, możemy Boże drogi, Bożą chwałę zamienić na coś świeckiego, na coś ludzkiego, na coś, co Bogu się nie podoba i możemy jakby z tej Bożej ochrony wyjść, że ta Boża łaska, ta Boża ochrona, tak jak tutaj czytaliśmy w psalmie 125, nie będzie nas strzegła. Bo Pan strzeże tych, którzy są Jego, którzy Jemu ufają, którzy należą do Niego i nic, czytamy, nie odłączy takie osoby od miłości Bożej. Chyba, że człowiek sam we własnej może nieostrożności, nieczuwaniu, nieraz w głupocie, nieraz da się zwieść, skusić złemu i wtedy my możemy wyjść z tego Bożego błogosławieństwa. I mówiliśmy takie przykłady właśnie z życia Izraela, jak oni w różnych sytuacjach, taki przykład też Ahaza, króla, który zamienił Boży ołtarz na ołtarz, który zobaczył w Asyrii, jemu się spodobał i to wprowadził zamiennik, sprowadził w miejsce czegoś Bożego, co Pan nakazał, wprowadził jakby coś podobnego, też ołtarz, też składał ofiary, ale to nie według Słowa Bożego, nie według woli Bożej i on zamienił to na Boże rzeczy. Coś świeckiego, coś, co zobaczył w świecie, nie po woli Bożej, nie po Słowie Bożemu. I w dużo różnych sytuacjach czytamy właśnie, że Izrael w Starym Testamencie zamienili Boga żywego, źródło żywych wód na cysterny dziurawe, które wody nie mogły zatrzymać. I też taką właśnie myśl, my też, nie wiem, czy ci, którzy byli, pamiętacie właśnie, że pomimo, że Izraelici zamienili coś, na Boga zamienili na różne rzeczy, ale czytaliśmy w różnych miejscach, że to nie posłużyło im ku dobremu. To nie było dobre, to nie było błogosławieństwem dla nich, a wręcz przeciwnie, to było hańbą, czytaliśmy, to było po prostu no, nawet nieszczęściem dla nich. To, co Boże, co chwałę Bożą, co było dla nich cudowną rzeczą, co było najwspanialsze. I bracia i siostry, my tak samo żyjemy z Panem, należymy do Boga i to jest cudowna rzecz. I nieraz nam się tęskni może za światem, nieraz się tęskni coś prowadzić nowego do życia naszego. Coś zobaczymy w świecie, co się podoba, nam się podoba, myślimy, że to będzie dobre, a to jest tylko dobre dla naszego ciała, dla zaspokojenia pożądliwości ciała. Gdy jest sprzeczne z Bożym Słowem, to nie jest dla nas błogosławieństwem. To jest dla nas, może powiedzieć, hańbą, może być przekleństwem dla nas. Gdy zamieniamy Boże rzeczy na te rzeczy tego świata, na to, co Bogu się nie podoba, nie jest według Słowa Bożego. Ja bym dzisiaj chciał czytać, jakby kontynuując tą myśl właśnie, mówiliśmy o złych przykładach. Ja bym dzisiaj chciał przeczytać dobre przykłady. Dobre przykłady, które są nam zachętą, że mężowie Boży, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, którzy byli, można powiedzieć, kuszeni albo przymuszani do tego, żeby zamienić Boże rzeczy na rzeczy tego świata, na rzeczy, które Bogu się nie podobały, bali, oni wytrwali w wierności i za to spotkała ich wielka nagroda od Pana, pomimo, że przeszli bardzo ciężkie doświadczenie, ale Pan ich ubłogosławił, Pan ich uczcił i Pan uczcił swoje imię. I chciałbym przeczytać z Księgi Daniela, z pierwszego rozdziału. Życie właśnie Daniela i jego towarzyszy i tam jeszcze może, jeżeli wyrobimy się też, zdążymy, to ich doświadczenia, ich perypetie przez to przechodzili. Także tu może troszeczkę więcej poczytamy, żebyśmy bardziej może przypomnieli sobie tę sytuację, bo ilekroć czytam takie rzeczy, o historię o tych mężach Bożych, to po prostu człowiek aż tak, bo to nie często się czyta, jeżeli czytać w różnych miejscach Biblię, ale gdy czytamy o Danielu, o innych mężach Bożych, którzy byli przykładem, błogosławieństwem, to się aż chce czytać, a się pochłania tą historię. I przeczytajmy z księgi pierwszego rozdziału księgi Daniela, może od trzeciego rozdziału, od trzeciego wersetu. Bo wcześniej czytamy, że właśnie gdy król, bo to jest taki czas był, gdy król Nebukadnesar najechał już jakby chyba, to było drugi najazd na Jerozolimę. Tam przy tym najeździe drugim zostały zabrane ze świątyni naczynia i między innymi zostali uprowadzeni część ludności. I wśród tych ludności, będziemy czytać, byli mężowie Boży, którzy wytrwali przy Panu i o których chcielibyśmy rozmawiać. I trzeci werset mówi tak. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszal i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza nazwał Szadrachem, Miszaela Meszachem i Azariasza Abednego. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzy się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpi ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tęsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono przełożony nad sługami dworskimi, wprowadził ich do Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich takich jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej ze sprawie, którą wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdził, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. Przepiękna historia, bracia i siostry, przepiękna lekcja z życia tutaj akurat czterech młodzieńców, którzy zobaczcie, przez swoją wytrwałość, jaki sposób odnieśli zwycięstwo. Czytaliśmy właśnie, że król powołał jakby do posługiwania, wyznaczył, żeby przyuczyli, tutaj specjalny nadzorca, przyuczyli do służby, do posługiwania na dworze królewskim. Nie wiem, ja tak czytając to całą historię, znaczy wyciągam wniosek, że tutaj było dużo tych młodzieńców. Też nie wiemy, z jakich narodowości. Można tylko przypuszczać. Tutaj tylko jest zaznaczone, że wśród nich byli także synów ludzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Synów ludzkich, to znaczy z ludu izraelskiego, znaczy z narodu Bożego, było tutaj wymienionych jest tylko czterech młodzieńców. Ale czytamy, że tych młodzieńców było dużo więcej i zostało uprowadzonych też dużo więcej. Także nie wiemy dokładnie, czy z narodu izraelskiego, tylko oni byli czterej, ale tak można przypuszczać, że mogli być jeszcze inni, różni, ale nie byli tacy jak ci czterej. Mogli w trudnych sytuacjach, jeżeli nie opowiedzieli się, no to Słowo Boże o nich nic nie mówi, no ale to jest tylko tak na marginesie, bo dokładnie tego nie czytamy. Wiadomo, że wśród nich było czterech mężów, którzy tutaj są opisani. Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I zobaczcie, chciałbym właśnie też podkreślić, oni byli przeznaczeni do służby w posługiwaniu dla króla. I teraz czytamy, że im przysługiwało się pełne jakby wyposażenie pokarmów, pełne przywileje, jako nawet tym, którzy dopiero byli szkoleni. Oni już mogli, zobaczcie, czytamy, że wyznaczone im było dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego, z dań królewskich oraz wino, które król sam pijał. Także oni mieli jakby dostęp, możliwość, zagwarantowane jakby ten pokarm na codzienne utrzymanie, nie byle jaki, ale ze stołu królewskiego. Ale jest tutaj wielki problem, znaczy dla tych młodzieńców powstał wielki problem. Oni byli z narodu izraelskiego, widać, że byli wierni Bogu, przestrzegali zakonu, a zakon jakby bardzo kładzie nacisk na spożywanie pokarmów. Dzieli zakon pokarmy, te zwykłe nasze pokarmy dla ciała według zakonu dla Izraelitów, dzieli na czyste, nieczyste. I Izraelici, którzy bali się Boga, którzy przestrzegali zakonu, nie wszystko jedli. Oni jedli rzeczy, które wyznaczył Bóg. Rzeczy czyste, rzeczy poświęcone, rzeczy, które były błogosławione przez Pana. Rzeczy jedli, które spożywali, które Pan wyznaczył. A które Pan zakazał, które uważał za nieczyste, oni tego nie mogli jeść. I to my możemy na przykład tutaj, żyjemy w naszych czasach, jeżeli chodzi o nasz pokarm codzienny, no to nie mamy takich ograniczeń, jak mieli Żydzi. Dużo rzeczy jemy, pewne można tam wymienić na parę rzeczy, które na przykład może my nie jemy, nie? Ale z tych rzeczy, które na co dzień jemy, no to aby były smaczne, zdrowe, nie zaszkodziły naszemu organizmowi, to my jemy to wszystko. I nad tym Nowy Testament nie robi jakby dla nas, nie narzuca takich ram, że to Pan mówi, żeby nie jeść wieprzowiny. I zobaczcie, tutaj wieprzowina u nas w Polsce jest w dzień powszedni, każdego dnia się je, a Izraelici mieli zakazane. Inne rzeczy też mieli zakazane, ze zwierząt mieli ograniczenia. Ten jadłospis był bardzo taki, można powiedzieć, nie to, że okrojony, ale był taki ściśle wyznaczony. Były rzeczy, które były czyste, które mogli Izraelici spożywać i były rzeczy nieczyste, które nie mieli dotykać. I czytamy, że Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. To znaczy, że, jeszcze podkreślę tą myśl, że jedzenie tych rzeczy, które nie były według zakonu Bożego, to było skalaniem się. I to było nie to, że takie po prostu może w oczach tylko ludzi, ale to było w oczach Bożych te skalane, bo to Słowo Boże w zakonie dało temu, jak powiedziałem, przepisy co jeść. I jeżeli ktoś nie jadł tego, a jadł rzeczy nieczyste, to się kalał i był nieczysty i nie miał społeczności z Bogiem, był oddzielony od Boga. Także tutaj jest bardzo ważna rzecz i tutaj chciałbym postarać się podkreślić, że w tym rzeczach takich materialnych, fizycznych oni postanowili nie kalać się, Daniel i razem ze swoimi towarzyszami, nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Nie to, że pogardzali oni tym jedzeniem, ale to jedzenie było wbrew, bo tam były różne rzeczy na stole i wino i to było wbrew zakonowi Bożemu. Oni widzieli, że gdy zaczną to spożywać, pomimo, że są na tronie, na dworze królewskim, ale przez to postępowanie nie będą podobali się Bogu. I tak, bracia i siostry, jest w życiu duchowym. To jest cudowne, że ten obraz przenosi nas do życia duchowego. Dla nas, my nie czerpiemy z tego, że musimy tylko jadać warzywa. No, dla nich to było widocznie wszystko, tam było nieczyste. Że tylko jedli, były bezpieczne warzywa i owoce i woda. To było dla nich bezpieczne, że nie mogli narazić się, skalać się. Tym nie mogli się skalać. Dlatego Daniel zaproponował, że będą jedli tylko... tutaj było właśnie owoce i warzywa, tak chyba? Czy same warzywa? Czy o same owoce, nie wiem. Aha, nie, przepraszam. I podawali tylko jarzyny. Także tutaj chodzi o różnego rodzaju owoce, może też warzywa, które na pewno nie kalały, które były, nie były wbrew Słowu Bożemu. I ten obraz nam mówi, on się tyczy do naszego życia, możemy to wziąć do siebie, że z tych rzeczy, które na przykład jemy, no to możemy jeść pewne rzeczy, które nam nie szkodzą, możemy jeść wszystko, nie? Nie mamy z tych ograniczeń. Ale ten obraz przynosi nas do rzeczywistości duchowej. Do tego, że my możemy się kalać różnymi rzeczami, które są w świecie duchowym. Możemy spożywać rzeczy, które Bogu się nie podobają. I ten świat oferuje nam różne rzeczy. Oferuje, no pełno tego jest. Zobaczcie w telewizji, w internecie, gdziekolwiek jesteśmy, ludzie na to nie patrzą, że to Bogu się nie podoba. To spożywają w tym wymiarze duchowym, tym się karmią różnego rodzaju brudami i to jest normalne w świecie. Widzimy, że to jest, ludzie nie mają z tym problemu. Karmią się i proponują nam, dzieciom Bożym. Wy też możecie spożywać z tego. I ten stół jest zastawiony obficie przed nami. Zobaczcie, w tych czasach, jakie żyjemy, to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. W domach, gdziekolwiek jesteśmy, jeżeli ktoś się karmi rzeczami brudnymi, rzeczami tego świata, rzeczami, które Bogu się nie podobają, ma tego dostęp do wszystkiego. Tak samo jak mieli ci mężowie z ręki króla Nabukodonozora. Oni mogli spożywać te wszystkie rzeczy ze stołu królewskiego, ze stołu tego świata, w tych pokarmach. I tutaj my, żyjąc w tym świecie, też mamy dostęp do wszystkiego. I co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, co jest nieczyste, co jest czyste. Co Bogu się podoba, co nie Bogu się nie podoba. I nie karmili się, nie zbrali z tego stołu, z tego świata. Nie, jak była ta myśl w tamtą niedzielę, mówiłem, nie zamieniali rzeczy Bożych na rzeczy tego świata. Bo nieraz można coś tam zamienić, podobne rzeczy Bogu też można sobie wprowadzić do życia, które niby nie są jakby takie może złe czy w oczach ludzi, ale według Słowa Bożego nie są w zgodzie ze Słowem Bożym, a nieraz nie służą ku dobremu. Bo nieraz apostoł Paweł mówi, że on... Jeszcze może chciałbym przyznać... Że żeby zyskać Chrystusa, to wszystko uważa za śmiecie. I pewne rzeczy mogą nie być grzeszne. Pewne rzeczy w tym świecie mogą nie być jakby skalaniem dla nas, że są typowo takie nieczyste. Ale apostoł Paweł nawet mówi, że on to uważa za śmieci. Pewne rzeczy, które są jakby przeszkodą w pozyskaniu Chrystusa, w poznawaniu Chrystusa. To jest bardzo, bardzo mądra myśl, żeby nie wprowadzać do swojego życia, ale tego się wyrzekać, tego unikać, z tego stołu nie jeść. I zobaczcie, jakie Boże błogosławieństwo spotkało za tą wierność Daniela i jego towarzyszy. Ale to Boże błogosławieństwo też kosztowało ich bardzo dużo. Czytamy dalej o tych mężach Bożych, o tych młodzieńcach, jakie różne doświadczenia przeszli w związku z tym. Nie wiem dlaczego, czy to z zazdrości czytamy tam w innym miejscu, czy z innych przyczyn, ale w posłuszeństwie Bogu i za to, że oni chcieli być wierni Bogu, czytamy, że też zapłacili dużą cenę. Tutaj tej ceny na początku nie zapłacili dłużej. Pan zyskał, jakby zjednał przychylność przełożonego, który im jakby usługiwał. Ale dalej czytamy, może w trzecim rozdziale, czytamy o takiej sytuacji, że Nebukadnesar, co mu przyszło do głowy, kazał sporządzić wielki posąg. Postawił to w prowincji babilońskiej, czytamy, to jest trzeci rozdział, na równinie Dura, na równinie Dura postawił w prowincji babilońskiej, a prowincja babilońska została powierzona trzem mężom. Daniel został na dworze królewskim, a trzem mężom przyjaciół Daniela, Szadrachowi, Meszachowi, Abednego, została powierzona prowincja babilońska. Oni byli zarządcami tej całej prowincji. Byli dostojnikami, można powiedzieć. Korzystali z tego błogosławieństwa, ale też jakby byli wysoko postawieni. I zobaczcie, jakie przyszło doświadczenie. To w tej właśnie prowincji babilońskiej król Nabukodonosor ustawił wielki posąg. I na odgłos wszystkich instrumentów wszyscy mieli się temu posągowi pokłonić. A wiemy, że w zakonie Izraelici znali, Szadrach, Meszach, Abednego znali dobrze zakon, że nie będzie się kłaniał obcym bogom, że pokłon należy się tylko Bogu, żywemu. I oni nie, będąc wierzącymi, będąc ludźmi szczerymi, będąc ludźmi prawymi, co udowodnili wcześniej, że nie kalali się, nie poddali się. I zobaczcie, jaka postawa tutaj też mi bardzo się podoba. I gdy ten posąg został ustanowiony, gdy wszyscy złożyli pokłon, ludzie zawistni wypatrzyli, że tych trzech zarządców, którzy byli, można powiedzieć, zarządzali tą całą prowincją, przywódcy, można powiedzieć, którzy mieli jakby w jakiś sposób władzę nad tymi ludźmi tam mieszkającymi, oni nie oddali pokłonu. A ludzie właśnie zawistni, którzy może patrząc na tych trzech mężów byli zawistni, donieśli królowi i król sprowadził Szadracha, Meszacha, Abednego, wypytał się, czy to jest prawdą i jakby dał jeszcze jedną szansę, że na odgłos tych wszystkich instrumentów mają złożyć pokłon. A jak nie, to będą rzuceni do pieca ognistego. I tutaj czytamy w 16 wersecie, może czytamy trzeciego rozdziału. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o król. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o król, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, któremu wzniosłeś pokłon, pokłonu nie oddamy. I dalej czytamy, że bardzo król się rozgniewał, rozpalił piec chyba siedmiokrotnie więcej niż normalnie i oni zostali wrzuceni do pieca. Do tego ognistego pieca. Znamy tę historię dobrze, będę się skracał, bo tutaj jest bardzo to obszernie opisane, ale tylko chciałbym powiedzieć właśnie, zobaczcie, jak był owoc tej posłuszeństwa Bogu. Jaki był owoc? Czytamy, że w samym tym ogniu, w samym tym piecu król zobaczył, że chodzi czwarta osoba. On się przestraszył, ale z drugiej strony jakby uwierzył, ukorzył się, czytamy dalej. I to ta wierność, to, że ci mężowie nie zamienili Bożej chwały, Bożej czci na inne, na bałwany, na inne rzeczy, nie oddali tym rzeczom pokłonu, nie zrobili bałwanom, nie uczynili. To spowodowało, że sam Bóg posłał anioła, czytamy jakby anioł, podobny do anioła. W innym miejscu czytamy Syn Człowieczy. To wie, że tak też są komentarze biblistów, że to sam Pan Jezus przyszedł do tych mężów i ich ochronił. I co czytamy właśnie, że może tutaj 26 werset. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego. Odezwał się, rzekł: Szadrachu, Meszachu, Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach, Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich z głowy nie był spalony, a ich odzienie nie było zniszczone, ani też świąt ognia ich nie przeniknął. I Nabukadnesar odezwał się, rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha, Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydają rozkaz. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia, języka i wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha, Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Chwała Bogu, bracia i siostry, za wierność, za to, że oni nie wytrwali przy wierności. ci mężowie, wytrwali w wierności, nie zamienili na inne rzeczy Boga żywego, nie wprowadzili do swojego, nie skalali się, jakby można powiedzieć, oddaniem czci innym Bogom. Bóg w cudowny sposób ich wywyższył i Jego imię zostało wywyższone i serce króla i narodu, zobaczcie, jakie były tego owoce. Dlatego widzicie, w trudnych sytuacjach, w doświadczeniach i próbach, gdy to mogło, no, mogło różnie się skończyć. W takiej sytuacji nie wiadomo, jak inni by postąpili. Ci mężowie dają wspaniały przykład, że nawet gdy śmierć zagraża, powiedzieli, że czy Bóg wyratuje, czy nie wyratuje, my tobie, królu, czci nie oddamy posągowi. My nie zdradzimy Boga, nie skalamy swoich szat, nie skalamy swojego serca, nie wyprzemy się swojego Boga, nie zamienimy na inne rzeczy Boga żywego. I za to spotkała ich wielka nagroda, a Bóg został wywyższony. Także nawet dekret został wydany, że kto wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, zostanie rozsiekany. Także Pan Bóg został wywyższony, uczczony w całej Babilonii. To właśnie spowodowało, było przyczyną właśnie, gdy mężowie Boży, gdy słudzy Boży byli wierni, zachowali wierność Panu. I jeszcze może tylko wspomnę, bo chciałem też jeszcze więcej omówić, ale też Daniel też miał próbę. Daniel, zobaczcie, Daniel, gdy miał też, jakby miał z rozkazu króla objąć tą prowincję babilońską, ale on wyprosił króla, żeby został na dworze, a w swoje miejsce wyprosił właśnie tych mężów trzech, swoich przyjaciół, żeby oni zostali tymi namiestnikami w tej prowincji babilońskiej. I Daniel został na dworze króla. I dlatego może tutaj Daniel nie uczestniczył w tym wszystkim, bo to było w innej prowincji, gdzie właśnie ci trzej mężowie byli przełożonymi. I też mówię, Daniel też został poddany próbie. Za to, że może nie skalał swoich szat, że chciał być wierny Bogu. Czy to była próba od Boga, czy to było właśnie, tutaj czytamy, że to na wskutek spisku. Ale zobaczcie też, znalazł się w takiej sytuacji trudnej, że przez zazdrość satrapów, którzy jakby byli też takimi zarządcami, ministrami. On był nad nimi wszystkimi, trzech zarządców było, wśród nich był Daniel. I Daniel był jakby faworytem króla. On był nawet, król oczekiwał, że może go powoła na głównym dowodzącym, może nie wiem, nad namiestnikiem, jakby nad wszystkimi satrapami, nad wszystkimi ministrami. Jakby drugi po królu miałby być. I zazdrośni satrapowie uknuli taki spisek, namówili króla, znamy to dobrze, tę sytuację, żeby nie modlić się przez miesiąc czasu do innych bogów, jak tylko do króla, do ciebie, Dariuszu, czytamy. I oni wiedzieli, to był spisek. Król, pomimo że był życzliwy Danielowi, król tutaj już był królem, był Dariusz, ale podeszli ci mężowie chytrze króla, namówili go, żeby właśnie ten dekret wyrządził. A czytamy, że Daniel, pomimo że ten dekret wyszedł, czytamy, że 11 werset 6 rozdziału, a gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. I oczywiście tamci czuwali, wrogowie jego, czekali na potknięcie Daniela, wpadli, jakby zaprowadzili go przed króla i król został przymuszony w takiej niezręcznej sytuacji. Musiał wrzucić Daniela do lwiej jamy. Taka była kara dla tych, którzy nie wypełniali tego zarządzenia króla. I tutaj, bracia, siostry, też Daniel poddany był wielkiej próbie i też czytamy o tym, że też mógł się wystraszyć. No, po prostu co szkodziło nie pomodlić się, nie modlić się, czy w jakiś sposób podporządkować się. I ja bym też może tutaj na marginesie taką myśl przekazać właśnie, że w rzeczach bożych, w rzeczach, gdy jest wybór między Bogiem a wyrzeceniem się Jego, to jest bardzo ważne, nie patrzymy na prawo królewskie w dzisiejszych czasach. Gdyby nam kazano, zabroniono w ogóle wyrzec się Boga, To tutaj jest bardzo wielka nauka, że my mamy, tutaj jest wybór jasny. Wierność Bogu, wtedy jak apostoł Piotr przed radą powiedział do Rady Najwyższej, w obliczu tego wszystkiego, czy Boga bardziej mamy słuchać, czy was ludzi? Jeżeli taka sytuacja dochodzi, że mamy wyrzeć się rzeczy Bożych, że mamy wybrać to, co świat nakazuje, to tutaj wybieramy i Boże Słowo jak najbardziej mówi, że mamy wybierać rzeczy Boże, rzeczy, które Bogu się podobają. Gdy i w tych trudnych czasach na przykład, bo nieraz takie myśli przychodzą, mówią, słyszałem, że zabronili jakby nabożeństw i prześladowanie nie spowodowało tego, że nabożeństwo zostało odwołane, że dzieci Boże zgromadzali się w Rosji, gdy były prześladowania, gdy naród jakby rosyjski, urzędnicy prześladowali chrześcijan, żeby się nie zgromadzali, ale to oni chcieli, żeby oni się Boga wyrzekli. I w takich sytuacjach mamy słuchać bardziej Boga niż ludzi. W takich sytuacjach, gdzie toczy się taki jest wybór. Ale gdy na przykład, bo ja to odnoszę do prawa, które wyszło teraz i zarządzenia, że mamy się zgromadzać, mamy ograniczenia. Nam tutaj nie zabraniają, żebyśmy Boga się wyrzekali. Są tylko pewne ograniczenia, które tylko związane są nie z przymuszaniem nas do tego, żebyśmy Boga się wyrzekli, ale z restrykcjami, które zostały wprowadzone. Także tutaj jest tak na marginesie, chciałem podkreślić, może nie tak bardzo rozwinąłem to mocno, ale chciałem tylko to przekazać tą myśl. Także bracia i siostry, w tym doświadczeniu, które Daniel przeszedł, którego został poddany, on wybrał posłuszeństwo Bogu, on wybrał wierność Bogu i też go Pan uczcił. Bóg go wywyższył więcej i czytamy dalej też, że król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion, języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój wam. Oto bowiem jest przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. Bracia i siostry, to wierność Daniela też spowodowała Boże błogosławieństwo, że Pan został wywyższony, że został uczczony. I też niech to będzie naszym przykładem, że gdy my nie zamieniamy Boga, gdy my jesteśmy Bogu wierni, gdy zachowujemy wierność, wybieramy w trudnych sytuacjach, gdy mamy wybór, że zachować się po Bożemu, a zachować się jak ten świat, wybieramy, gdy jesteśmy wierni Bogu, to Pan przez to będzie wywyższony. To świadectwo wydajemy, że ludzie, którzy byli przeciwni, którzy byli jakby do Boga nastawieni bardzo opornie, niewierząc nawet, Pan przez taką postawę kruszy serca tych ludzi. I to jest przez życie nasze, przez wydawanie świadectwa wierności Bogu, my możemy być błogosławieństwem dla narodów, dla ludzi, dla rodzin. Swoją wiernością możemy spowodować, że nasi znajomi, ci, którzy nam przyglądają się w takich sytuacjach, my przez to uczcimy Pana, Pan będzie wywyższony i to przyniesie wspaniały owoc. Może zbawienie tych dusz, poruszenie tych dusz, ale to przede wszystkim jakaś cześć dla Pana, chwała dla Boga, że my uczcimy Boga żywego. Dlatego nie przeciągając, będę kończyć. Niech to, bracia i siostry, te przykłady będą jakby zachętą nam, żebyśmy w trudnych sytuacjach nie zamieniali Boga, nie wybierali rzeczy, nie szli na łatwiznę, wyrzekając się Boga, zaprzeczając Jego słowom, w posłuszeństwu, nie będąc posłusznym Jego słowu. Dlatego niech Pan nam da tą mądrość i da tą odwagę i siłę w trudnych sytuacjach takich, gdy stajemy w obliczu tego wyboru, żeby Pan dał nam siłę wybierać, stawać za Panem i nie zamieniać rzeczy Bożych, rzeczy, które Bogu się podobają, które Pan od nas wymaga, nie zamieniać na rzeczy tego świata, na zamienniki różnego rodzaju, które z pozoru mogą być niewinne, z pozoru mogą być nieszkodliwe, ale one powodują, że my możemy stracić wiarę, możemy stracić gorliwość, stracić zapał do społeczności z Bogiem. Dlatego niech Pan da nam mądrość i siłę wytrwać w wierności w trudnych sytuacjach, wierności przy Panu. I dlatego w ten czas właśnie ten może, jak powiedziałem, to nie jest takie wielkie prześladowanie, ale trudny czas. W tym trudnym czasie właśnie zachować gorliwość, zachować miłość, bo czytamy, że w ostatnich czasach miłość wieloziemnie. To znaczy stracą gorliwość, stracą miłość niektórzy i wierzący. I to jest dla nas ostrzeżenie, żebyśmy w trudnych czasach zachowali tą pierwszą miłość, zachowali gorliwość, zachowali wierność i byli wierni Panu w różnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Amen. Bracia i siostry, może powstaniemy, podziękujemy za to dzisiejsze zgromadzenie, za ten czas, za to słowo dzisiaj i będziemy błogosławić też. Może nie, może od razu o prośby, jakie macie, może zaniesiemy razem przy tej modlitwie, żeby nie przeciągać. Ja proszę też o Henia Karasiewicza. Chciałbym przypomnieć właśnie, że jutro chyba idzie do szpitala. Nie wiem, na kiedy ma ten zabieg wyznaczony. Na początku będą badania, także niech Pan będzie z nim. Będziemy bratu błogosławić i módlmy się od brata Henia, pastora Karasiewicza. Jeżeli macie jeszcze prośby jakieś inne, to... O siebie nawzajem módlmy się, o bracie, siostro, zbór, żeby Pan błogosławił, wzmacnia nas, żeby Boża łaska była. No i to ten czas, o tej pandemii, czas tych restrykcji, żeby to się skończyło, żeby Boża łaska była na tym wszystkim. Tak.